Wydawnictwo Pascal zaprasza do wysłuchania audiobooka Małgorzaty Węglarz. Nasza. Czyta Bartosz Głogowski. Nagranie Pika Voice Audiobooki. Krzysztofowi Goli. Jak dobrze, że niektóre przyjaźnie są na zawsze. Na chwilę przed odlotem, wśród ptasich stad, w zawiłym horoskopie na 1000 lat, w otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie. Cierpliwie dzień po dniu staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Marek Dagnan. Szukaj mnie. Prolog. 1996 rok. Czerwiec. Jungowska. Przy jeziorze zawsze śmierdzi trupem. Trawa pod moimi stopami chrzęści, gdy idąc w stronę wody ostrożnie stawiam kroki. Ostatnie, czego bym chciała, to żeby dzieciaki siedzące teraz w stołówce zobaczyły, jak stara Jungowska ląduje na dupie. Zatrzymuję się i wciągam powietrze. Rześkie, muliste. Niezależnie od tego, jakie atrakcje młodzież funduje mi za dnia, wieczorem zwykle wychodzę pooddychać w spokoju, pozwolić głowie odpocząć. Od nerwów, od krzyków, od tych wszystkich durnych decyzji. Dlatego tak cholernie lubię tu przyjeżdżać. Odosobnione miejsce, natura i cisza. No i przez wakacje mogę mieć na niego oko. Odruchowo łapię zawieszony na mojej szyi jaskrawo-żółty gwizdek i spoglądam na taflę jeziora, delikatnie marszczoną wieczornym wiatrem. Niebawem zrobi się ciemno, a moja grupa nadal jest niekompletna. Coś się stało. Wiem to. Coś poszło bardzo nie tak. Po raz kolejny przypomina mi się zdanie wypowiedziane przez Damiana, biorącego muł w zamknięte dłonie i rzucającego nim w stronę dziewczyn. Przy jeziorze zawsze śmierdzi trupem. Ha, debil. Nie, żeby wiedział, jak to cuchnie. Damianek. Deny Damianek. Deny Damianek wkurza mnie cały ranek, mówię na głos. 14-letni Piegus, wiecznie szukający guza. Za te muliste śnieżki będzie czyścił kible. Biorę kolejny oddech i zerkam na zegarek. Powinni być tutaj 2 godziny temu. Ruszam zatem wzdłuż linii brzegu, kierując się w stronę lasu. Kilka żab zaczyna swój rechot, a mnie kojarzy się on z szyderczym chichotem. Wiatr przybiera na sile, rozwiewając mi włosy i uderzając mnie po twarzy. Biorę oddech. Rybi zapach stojącej wody. Śmierdzi trupem. Wiem, że puszczone w eter słowa Denego Damianka nie mają żadnego znaczenia. Na przedramionach pojawia się jednak gęsia skórka. Z jakiegoś powodu brzmią jak przepowiednia, jak zdanie wypowiedziane w złą godzinę. Wchodzę między drzewa, a moje sportowe buty od razu grzęzną w błocie. Robi się cicho i zaraz się ściemni. Idę jednak dalej, od czasu do czasu dotykając mokrych po deszczu liści. Stopy odruchowo prowadzą mnie w bok. Zapuszczam się w las, po czym odbijam w lewo. Wiem, że właśnie tam zwykle ich zabiera, na małą polankę. Ni to przy jeziorze, ni to w lesie. Wiem też po co. Przeklinam pod nosem. Tym razem to zakończę. Skoro wyraziłam na to zgodę, równie dobrze mogę ją cofnąć. Co ja sobie zresztą myślałam? Cholera jasna. Powinni być z powrotem ponad 2 godziny temu. Nie, nie! Krzyk nie wybudza mnie z zamyślenia. Przeciwnie. Moje napięte ciało jakby czekało na ten sygnał. Zrywam się do biegu i pędzę, na ile pozwalają mi moje prawie 60-letnie nogi. W końcu wypadam na polankę, potykam się, ale w ostatniej chwili łapię 5 drzewa. Postać, która jeszcze przed sekundą stała do mnie tyłem, odwraca się, a ja widzę, jak klęczący do tej pory chłopiec sztywnieje i upada. Z mojego gardła wydobywa się krótkie sapnięcie, bo nie potrafię krzyknąć. Ja, Beata Jungowska, nagle zapomniałam języka w gębie. Trzecia postać leży nieopodal z twarzą do dołu w błotnistej kałuży. Coś ty, szepczę, a powinnam się drzeć. Robię krok w przód i prawie klękam. Nogi nie chcą utrzymać mojego ciężaru, zaraz zżygam się lub stracę przytomność. Stojąca postać przenosi na mnie wzrok, a jej oczy otwierają się szeroko, jakby dopiero teraz dotarło do niej, co się stało. Włosy ma w nieładzie. Żółta koszulka ma nadszarpnięty rękaw, a poniżej... Czy to krew? Przy jeziorze zawsze śmierdzi trupem. Coś ty zrobił, cholera jasna, coś ty narobił! Rozdział 1. 2016 rok. Barbara. Ile czasu trzeba spędzić w nowym domu, żeby poczuć się jak u siebie? Minęło pół roku, a ja dalej otwieram szafkę z talerzykami, żeby wyjąć kubek. Sytuacji nie pomaga fakt, że pozwoliłam Sandrze układać w naszej wspólnej przestrzeni przedmioty zgodnie z jej wolą. Zależy mi na tym, żeby nauczyła się wyrażać swoje opinie i emocje wedle własnego uznania. Zgodnie z tym, czego się spodziewałam, dziewczyna zmienia zdanie średnio co 2 tygodnie. Talerze lądują tam, gdzie kubki zamieniają się miejscami z przyprawami, które z kolei zostają przesiedlone na miejsce misek i plastikowych pojemników. Myślę, że zupełnie nieświadomie moja podopieczna działa według schematu, chcąc dopasować się do moich oczekiwań, tak jak do tej pory dostosowywała się do oczekiwań kogoś innego. Musimy przerwać ten cykl. Dla osoby z przejściami Sandry to jednak naprawdę trudne. Przelewowy ekspres do kawy kończy bulgotać. Otwieram więc górną szafkę przy zlewie. Bingo! Więc tutaj są nasze kubki. A przynajmniej będą tu jeszcze przez jakiś czas. Do kawy jak zwykle dodaję cukier. Wlewam mleko i mieszam łyżeczką, dopóki kryształki nie przestaną chrzęścić na dnie. Zerkam na zegarek. Mam jeszcze 40 minut do wyjścia, ale lubię pojawiać się w przychodni wcześniej. Zanim wyjdę, jak co dzień robię obchód naszego małego domku. Wraże. Mieścina równo pomiędzy Krakowem a Tarnowem to taki ciut bardziej unowocześniony Czarci Jar, ale płaski jak jasna cholera. Moje starzejące się kolana doceniają jednak tereny nizinne. Mały parterowy domek z elewacją stłuczonych talerzy udało mi się kupić od mężczyzny, który zdecydowanie nie zamierzał ułożyć na jego remont. Na szczęście z pomocą ruszył nam mój brat. Teraz wnętrze wyglądało jako tako. Duży salon z aneksem kuchennym, łazienka i 2 pokoje. Sandra chciała, abym wzięła ten większy, ale ja nie dałam się przekonać. Należy jej się przestrzeń i to taka, która będzie tylko dla niej. Powinna odkrywać siebie, dekorować i meblować do woli. Mnie poza łóżkiem, biurkiem i regałem na książki nic więcej nie trzeba. Upijam porządny łyk kawy i wyjmuję z lodówki 2 napoje energetyczne Ranny Marek. Nazwa zapewne miała nawiązywać do takich delikwentów jak Ranny Ptaszek i Nocny Marek, w których chimerę łączą się amatorzy tego rodzaju płynów. Wiele może się zmienić, ale moja miłość do niezdrowego jedzenia i picia nigdy. Zamykam lodówkę i spoglądam na umieszczone na niej zdjęcie Darii. Uśmiecha się, zakładając za ucho pasmo jasnych włosów. Unoszę kubek w stronę mojej zmarłej przyjaciółki, tak jakbym wznosiła za nią toast, i zaczynam mini obchód. Najpierw z kuchennego okna wyglądam na ogródek z przodu domu, czy nikt przypadkiem niczego nam nie zostawił. Wprawdzie tego typu zabawy zdarzały się najczęściej, kiedy proces kosmy Zorana był najgłośniejszy, ale dla spokoju swojego i Sandry wolę sprawdzić, czy nikt nie zostawił tam kwiatków, miśków albo płonącego gówna, bo i tak bywało. Nasz domek znajduje się na wjeździe do miasteczka, więc znacznie mniej tutaj budynków i co za tym idzie ciekawskich oczu. Ale jak to mówią, dla chcącego nic trudnego. Następnie sprawdzam, czy nowe okna są całe. Poprzednie nie wytrzymały starcia z kamieniami pewnego żartownisia, który w ten sposób chciał pokazać, że nas zna. 2 minuty wywiadu ze mną, wyemitowane w wiadomościach, wystarczyły, żeby zwrócić na siebie uwagę wandali. Na końcu na palcach podchodzę do pokoju Sandry. Ostatnio miewa koszmary i jestem pewna, że to proces znowu ją przytłacza. Trudno się temu dziwić. Pomimo ochrony i zapewnień, że Kosma nie znajdzie się w tej samej sali, co Sandra, spotkali się na korytarzu. To bardzo nią wstrząsnęło i niejednokrotnie słyszałam, jak krzyczy przez sen. Do tego nasze sesje co jakiś czas uwalniają nowe wspomnienia, które z komfortowej odległości czasu ukazują przeszłość dziewczyny w całym jej ohydnym świetle. Uchylam drzwi. Sandra śpi z głową niemal całkowicie zanurzoną w pręgowanej sierści kociego śmierdziela. Racuch, bo tak nazwała tę przybłędę, to dziwna mieszanka rudego dachowca z jakimś szarym rasowcem. Pojawił się na naszym progu jak dawno zapowiedziany gość i od naszego pierwszego dnia we wrażach pokochał Sandrę, do tego z wzajemnością. Przez moment patrzę, jak oboje spokojnie oddychają, a kocie łapy wyciągają się do przodu. Zamykam drzwi, wracam do kuchni i dopijam kawę. W przychodni jest jak zwykle tłoczno. Poza gabinetami psychologii i psychoterapii przyjmują tutaj ortopedzi, interniści i geriatrzy. Dzień dobry. Wołam do Dagmary, 36-letniej recepcjonistki, której włosy przypominają mi 2 grube złote kłosy. Nawet za czasów młodości moje nigdy nie były tak gęste. Dobry, dobry, bo nie leje. Odpowiada i przykłada do ust kubek z malunkiem wielkiej malwy. Podchodzę do kontuaru i zbieram karty moich dzisiejszych pacjentów. Jest ich jak zwykle sporo. Wiedziałam, na co się pisze, kiedy przyjęłam tę posadę. W zasadzie dlatego tutaj przyjechałyśmy. Dawny kolega był mi winny przysługę, a w jego przychodniach desperacko brakowało sprawdzonych psychologów i terapeutów i dobrze zrobionej elektronicznej kartoteki. Ale nad tym mieli niebawem pochylić się informatycy. Praca, w teorii na pół etatu, zajmowała mi coraz więcej czasu. Do tego piętrzyły się opinie, które obiecałam kilku śledczym. Już podczas procesu zaczęli się do mnie zgłaszać, zwłaszcza w sprawach związanych z zaginionymi, a ja nie potrafiłam im odmówić. Ojoj, trochę tego pani ma, ocenia Dagmara, a jej uszminkowane na jasny brąz usta rozszerzają się w uśmiechu. Kobieta pracująca, przyda się pani pomoc. Jeżeli ci się nudzi, to nie pogardzę. Cała ta papierologia zajmuje mi zdecydowanie za dużo czasu. Dziewczyna nurkuje pod biurkiem i wyciąga plik kartek. Ja może podziękuję, ale to są podania naszych praktykantów, to znaczy kandydatów na praktykantów. Oni muszą odbębnić swoje, a pani szybciej pójdzie do domu. Tu na wierzchu mam nawet studentów psychologii. Wpatruję się w jej piwne oczy, kolorem bardzo mocno przypominające oczy mojej córki. Daleko zajdziesz, dziewczyno. Do pierwszego pacjenta zostało mi jeszcze kilka minut. Przeglądam więc stos kartek. Moją ciekawość wzbudza zwłaszcza jedna osoba. Wracam do recepcji. Daga, mówiłaś, że to studenci, a tutaj mamy chyba absolwenta. Do tego jego podanie jest w kilku egzemplarzach? Dziewczyna najwyraźniej nie musi patrzeć, żeby wiedzieć, o kim mówię, bo dalej stuka w klawiaturę. A nie, to są różne podania, w sensie z różnych lat. Drapie się po czole, widząc moje uniesione brwi. Jego niech pani sobie daruje. Raz jeszcze patrzę na kartkę. Kaspian Barnyła, lat 26, po Jagiellońskim. Był chyba w każdym możliwym kółku i skończył studia z wynikiem wręcz doskonałym. Co z nim jest nie tak? Dagmara wzrusza ramionami. Zadzwonię do niego, może jutro uda mu się wpaść. Decyduję. Jak pani chce, ale może niech pani spotka się z nim gdzieś na mieście. Dagmara, przerażasz mnie. Wracam do siebie i do południa przyjmuję wszystkich swoich pacjentów. Mam już wychodzić z gabinetu, gdy do środka wsuwa się jasna głowa recepcjonistki. Pani Basiu, ktoś do pani. Czy to pan Nowak? Ostatnio często gubi moje materiały. To raczej nie pacjent. Przedstawił się? Dagmara patrzy przez ramię. Powiedział, że jest starym znajomym. Składam papiery w stosik i chowam je do szuflady. Co z oczu, to z serca. Tylko takich mam. Już idę. Pakuję swoje rzeczy, zgniatam puszkę rannego Marka i wrzucam do kosza. Wychodzę na korytarz, ale w poczekalni nie zauważam nikogo znajomego. Zamykam gabinet na klucz i już mam pytać, gdzie ten znajomy, gdy przenoszę spojrzenie w stronę szklanych drzwi przychodni. Na zewnątrz stoi mężczyzna o szerokich ramionach, krzaczastych brwiach i czarnym, bardzo grubym wąsie. Na parkingu czeka na mnie Waldemar Kolberger.